Piotr Świątkowski.
Operacja Ławica.
Było ładne wrześniowe przedpołudnie 1918 roku. W oczy sierżanta, pilota rezerwy armii niemieckiej Wiktora Pniewskiego ostro świeciło wczesnojesienne słońce. Pniewski stał przed szpitalem miejskim i podnosił zbolałą rękę, by zasłonić oczy. Został ciężko ranny w walkach Wielkiej Armii cesarza Wilhelma, ale poznańskim lekarzom udało się podreperować zdrowie pilota. Wychodził właśnie ze szpitala szczęśliwy, że będzie mógł przydać się w Poznaniu, niemieckim mieście opanowanym już przez atmosferę rewolucji. Po wyjściu ze szpitala Pniewski spotkał się natychmiast z Mieczysławem Paluchem z tajnej polskiej organizacji wojskowej. Najpierw spotkali się w mieszkaniu pilota Pniewskiego, później w mieszkaniu Palucha przy Placu Wolności. W końcu udało się ustalić plan działania.
Mieciu, kochany, jestem zawodowym lotnikiem. Za chwilę mnie przydzielą do służby na Ławicy.
Dasz radę prowadzić wywiad?
Wywiad? Ja będę się starał, mój przyjacielu, prowadzić akcję propagandową. Przygotuję kolegów do zajęcia odpowiednich stanowisk, jeśli zapadnie decyzja o przejęciu Ławicy.
W niemieckiej armii służyli Niemcy, ale również Polacy. Dla cesarza Wilhelma byliśmy mieszkańcami II Rzeszy. Nie było powodu, dla którego Polacy nie mieliby służyć w armii niemieckiej. Urzędnicy w Berlinie zapewniali cesarza, że germanizacja przetrąciła kręgosłup Polakom. Działała Hakata, organizacja odpowiedzialna za ostateczną germanizację ziem wschodnich. Tak brzmiało jej przesłanie.
Stoicie naprzeciw najgroźniejszego, najbardziej fanatycznego wroga dla niemieckiej egzystencji, niemieckiego honoru oraz niemieckiej reputacji na całym świecie wobec Polaków.
Ale z jakichś nie do końca zrozumiałych powodów germanizacja szła opornie. Dla Niemców życie na biednych wschodnich rubieżach cesarstwa to było zesłanie, wyrok. Dlatego rozbudowywano Poznań. Miał chociaż trochę przypominać Berlin. Nic z tego. W Wielkopolsce nadal rodziło się tyle samo Niemców, co Polaków. Ani we wrześniu 1918 roku, gdy pilot-sierżant Wiktor Pniewski wychodził ze szpitala, ani w październiku, gdy Wilhelm II osobiście odbierał przysięgę wierności kolejnych rekrutów, marynarzy w Kilonii, nikt nie przypuszczał, że szybko i sprawnie uda się oderwać Wielkopolskę od Niemiec. Nikt nie przypuszczał, bo nikt nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo społeczeństwo niemieckie ma dosyć wielkiej wojny, jak zaraźliwa jest rewolucja. W Kilonii w czasie przysięgi w cesarza wpatrywał się pochodzący ze wsi Kościanki koło Słupcy późniejszy powstaniec z Wielkopolski Bohdan Hulewicz.
Ten sam cesarz, pan życia i śmierci kilkumilionowej armii lądowej, licznego lotnictwa i potężnej marynarki wojennej wraz ze straszliwą bronią łodzi podwodnych, które potrafiły paraliżować cały niemal handel światowy. Władca przeszło 60-milionowej Rzeszy, król drapieżnych, zaborczych Prus, którego zdobycze wojenne sięgały znacznie dalej niż to opiewały prowokacyjne słowa hymnu niemieckiego. W kilka dni później prosić będzie o azyl polityczny w Holandii.
Musiało to rzeczywiście dziwnie wyglądać, gdy na granicy holenderskiej ze zbryzganego błotem samochodu wysiadł blady, siwy człowiek, który przerażonemu żołnierzowi oddał cesarską szpadę. Rewolucja w Niemczech zmieniała postać rzeczy. Bohdan Hulewicz przedostał się z Kilonii do Poznania. Zdezerterował z niemieckiego wojska. Opowiedział wielkopolskim konspiratorom o krwawej jatce w Kilonii, gdy tłum żołnierzy, marynarzy i robotników został ostrzelany z dachów ogniem karabinów maszynowych. Od lipca 1918 roku w Poznaniu działał tajny komitet obywatelski, który zrzeszał organizacje niepodległościowe. Hulewicz po przyjeździe brał udział w jego obradach, ale zauważył, że oprócz decyzji o pójściu na obiad, niewiele z gadania wynika.
Panowie, a nie powinniśmy utworzyć jakiejś komórki wojskowej, która będzie wsparciem komitetu?
Proszę porozmawiać z panem Paluchem.
Mieczysław? Jest w Poznaniu?
Paluch, Mieczysław Paluch, to ten sam człowiek, z którym pilot Pniewski omawiał działania wywiadowcze i propagandowe na ławicy. Hulewicz i Paluch dobrze się znali z działalności w tajnych organizacjach studenckich. Zamieszkali razem i postanowili działać. Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego znów było pełno frazesów i ogólników.
Czy mamy do dyspozycji jakieś oddziały zorganizowane? Czy zajęte zostały ważne taktyczne miejsca w Poznaniu? Czy opracowaliśmy plany przejęcia magazynów wojskowych, składnic amunicji?
Oj, mętnie odpowiadano na te szczegółowe pytania z zaprawionego w walce żołnierza. Poseł Polski do Reichstagu, Ślązak, Wojciech Korfanty, zobaczył, że kolega Hulewicz zna się na żołnierskim rzemiośle. Panowie umówili się na rozmowę.
Dobrze, zdradzę panu plan działania. Powołujemy Radę Ludową, która wyłoni na cały zabór pruski Naczelną Radę Ludową, a w niej egzekutywę, czyli komisariat. Oczywiście na razie będzie to tajna inicjatywa polityczna. Wojna jeszcze się nie skończyła.
Musimy, panie pośle, mieć pięść, która w razie czego uderzy we wroga. My się zajmiemy organizacją, ale potrzebne jest polityczne poparcie Komitetu Obywatelskiego.
Korfanty pchnął sprawę wojska do przodu. Ciekawe było zakończenie tej przełomowej w historii rozmowy posła z przyszłymi powstańcami wielkopolskimi.
Panowie, nie pobieram już diet poselskich. Nie mam czym zapłacić za pensjonat.
Mieczysław Paluch wyciągnął portfel i wręczył Wojciechowi Korfantemu 30 marek. Poseł nigdy nie oddał tych pieniędzy. Profesor Janusz Karwat, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Niemcy stały się republiką. I stąd taki trójpodział władzy na terenie Wielkopolski. Bo z jednej strony funkcjonuje jeszcze stara administracja niemiecka, urzędnicy, z tym wojskowa. Z drugiej strony są rady robotniczo-żołnierskie, te bolszewickie. A z trzeciej Polacy tworzą własne rady ludowe.
Pierwszą operacją wojskową poprzedzającą wyzwolenie Polaków było zabezpieczenie 13 listopada obrad Rady Robotników i Żołnierzy. August Fachtman, komunista z krwi i kości, zastąpił w Radzie komisarza policji. Należało teraz przekonać Fachtmana, by w Radzie zasiadło więcej Polaków. Skoro Rada ma charakter rewolucyjny, a w rewolucji chodzi o równość, to skoro w Poznaniu mieszka więcej Polaków niż Niemców, to nie może być tak, że w Radzie jest więcej Niemców niż Polaków. Z przecieków Komitet Obywatelski wiedział, że Rada nie zgodzi się na podział połowa Polaków, połowa Niemców. Bogdan Hulewicz we wspomnieniach napisał:
Rada Robotników i Żołnierzy urzęduje i odbywa posiedzenia w głównej sali w Starym Ratuszu na pierwszym piętrze, na wprost głównych schodów.
Rydlewski dopilnowuje, aby wszyscy Niemcy, członkowie Wydziału Wykonawczego Rady Robotników i Żołnierzy, byli obecni. Musi jako zastępca przewodniczącego Rady Robotników zwołać posiedzenie na godzinę 16.
Paluch za pośrednictwem Wierzejewskiego zmobilizuje uzbrojonych chłopców z Polskiej Organizacji Wojskowej oraz oddział Nogaja, najstarszą istniejącą od 1914 roku, nieliczną zresztą organizację wojskową, składającą się przeważnie z Polaków, dezerterów z armii pruskiej.
Ja będę oczekiwał w specjalnym pokoju Westy od godziny 16. Paluch będzie odpowiedzialny za udzielenie ścisłych instrukcji, jak mają zachować się bojówki zgromadzone na placu. Harcerze zapewniają łączność między ratuszem a Westą.
Uzbrojenie. Oczekujący na Starym Rynku karabiny, rewolwery i granaty ręczne. Ścisła grupa zamachowców w mundurach żołnierskich, bez oznak, tylko rewolwery.
Rada Robotników i Żołnierzy zgromadzona w komplecie. Na rynku zjawiła się tylko garstka chłopców. Zapewniano, że przyjdzie 100, tymczasem jest ich ze 30 i to nie wszyscy uzbrojeni. Mimo to ruszamy na ratusz.
Bogdan Hulewicz z Paluchem wchodzą do ratusza. Naprzeciwko nich staje groźny niemiecki żołnierz. Paluch wali go między oczy potężną pięścią.
Przychodzimy wydelegowani przez żołnierzy, Polaków stacjonujących w garnizonie poznańskim. Wielkie ich rzesze są niezadowolone i rozczarowane. Nie są oni reprezentowani w Radzie Żołnierzy. Są traktowani jako żołnierze drugiej kategorii.
Sekretarz Rady, brodaty Niemiec, wtrącił się, ale Paluch walnął pięścią w stół i zniecierpliwiony huknął.
Dajecie Polakom, żołnierzom garnizonu, te same prawa, co mają Niemcy, czy nie?
W oknie pojawiła się chusteczka. Polacy strzelają. Na klatce schodowej słychać huk granatu. Eksplozja zdaje się wstrząsać całym budynkiem. Sypie się tynk, tłucze szkło. Ktoś otwiera drzwi sali obrad. Z klatki schodowej do sali wdziera się dym. Obradujący członkowie rady są przerażeni. Brodaty sekretarz rady, Niemiec, bełkocze.
Panowie, bracia kochani, zgadzamy się na wszystko, czego chcecie. Czego chcecie? Nieporozumienie. Straszne nieporozumienie.
Kurz opada. Głos zajmuje przewodniczący Twachtman. Blady jak ściana zaczyna długą przemowę. Tłumaczy, że nie wiedział, jak dokładnie wygląda sytuacja w Poznaniu. Że żołnierzom Polakom tutejszego garnizonu dzieje się krzywda. Od teraz Rada Robotników i Żołnierzy liczy 22 członków. 11 Niemców i 11 Polaków. Wystarczył granat i 30 nie do końca uzbrojonych poznaniaków.
Wabank, zagrałem, ona też wabank. I było nam szalenie miło. Wabank, wspomnienie wciąż upaja mnie. Tęsknoty mojej jest przyczyną. Bo jedno w życiu, co opłaca się, to grać wabank z piękną dziewczyną.
Fa, 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 fi, 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 fi. Szy, 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 szy. Ka, 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 ki, 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 ki. Du, 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 du.
Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz i już! O szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej.
Fu 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 fi 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 fi. Szu 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 szu. Ki 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 ka 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 ka. Du 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 da di du di du di.
Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my lubimy się narażać.
Fu, 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 fa, 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 fa. Szu, 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 szu. Ki, 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 ka, ki, ku, ki, ku, ka. Du, 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 di, di, du, di, du, di.
W połowie listopada Niemcy szykują kontratak. Mimo że na czele nowo powstałej republiki stoją socjaliści, Niemcy za nic mają prawa innych narodów. Pruski rząd nie ma zamiaru pozbywać się wschodnich Kresów, Poznania, Śląska, Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. Formowane są niemieckie oddziały Heimatschutzu, wkraczające do miast powiatowych. Jesteśmy za słabi, by przeciwstawić im nasze oddziały. W urzędnikach republiki drzemie carsko-pruska antypolskość. Źle kończy komunista Twachtman. Prosi o wyjazd z Poznania polskie władze. Dość dziwne pytanie. Polacy cieszyli się z każdego niemieckiego urzędnika, który pakował manatki i ruszał w kierunku Berlina. Nie kursowała kolej, Twachtman nie miał samochodu. Przyleciał po niego samolot. W Hamburgu na lotnisku został aresztowany i skazany przez sąd doraźny na śmierć za udział w przewrocie w Poznaniu. Wyrok wykonano. I taka to właśnie była wówczas atmosfera. Można było powołać rząd tymczasowy, można było trafić przed pluton egzekucyjny. W tej niepewności wybucha powstanie, choć do końca nikt się tego nie spodziewa. Po pierwsze do Poznania przyjeżdża wielki mąż stanu, Ignacy Jan Paderewski, i przemawia z okna bazaru. Dzień później Niemcy urządzają wielki wojskowy marsz, zrywają flagi koalicji i flagi polskie. Polakom kończy się cierpliwość. Mówimy powstańcy, ale czy było to regularne wojsko, czy od po prostu zbieranina ochotników? Pytam o to redaktora Radosława Nawrota z Gazety Wyborczej.
Ani jedno, ani drugie. Znaczy nie było to ani wojsko regularne, ani jakieś pospolite ruszenie. Tam było dosyć sporo ludzi po przeszkoleniu wojskowym. Wielu z powstańców służyło w niemieckiej armii w czasie wojny światowej. Jednym z takich najbardziej krewkich tutaj uczestników powstania, liderem ataku na Ławicę i później autorem zupełnie zaskakującego nalotu, jaki przeprowadzili powstańcy, bo mało kto wie, że powstańcy wielkopolscy przeprowadzili nalot na Frankfurt nad Odrą, był na przykład Wiktor Pniewski. To był człowiek, który latał na aeroplanach niemieckich w czasie wojny i potrafił je obsługiwać. Wielu zresztą tych pilotów, którzy służyli w czasie powstania na tym zdobycznym sprzęcie niemieckim, który tutaj wpadł w ich ręce, to byli ludzie, którzy wcześniej w poszczególnych jazdach niemieckich służyli na frontach wojny światowej. Także kiedy powstanie wybucha, mamy grudzień 1918 roku, zaledwie półtora miesiąca wcześniej skończyła się I wojna światowa. Większość ludzi naprawdę umiała strzelać.
Niemcy mieli ponad milion ludzi pod bronią. Z tego co najmniej 400 tysięcy na wschodzie. Na wschodzie Europy. Dzisiejsza Ukraina, Białoruś, Prybałtyka, aż po Rumunię i ziemię polskie.
Oni nas mogli zgnieść ze wszystkich stron.
Ale tutaj za nami przemawiały korzystne koniunktury międzynarodowe. Niemcy wojnę przegrały. Zostały zmuszone do podpisania traktatu rozejmowego w Compiègne pod Paryżem. 11 listopada 1918 roku upadło cesarstwo. Niemcy ogarnia taka wewnętrzna wojna domowa, rewolucja. W armiach, w oddziałach władze przyjmują rady bolszewickie robotników i żołnierzy. I to znakomicie wykorzystali Polacy. Także w tej stacji lotniczej na Ławicy. Tam również powstała Rada Robotniczo-Żołnierska, składająca się po połowie z Polaków i Niemców. Dotychczasowe władze, komendant tejże bazy, straciły już na znaczeniu. Teraz decyzje wszelkie, polityczne, wojskowe podejmowano kolegialnie.
Decyzja o ataku na ławicę zapadła w nocy z 4 na 5 stycznia i nie była to decyzja prosta.
Zauważę, że tuż obok w forcie Niemcy trzymają bomby. Jeśli to wysadzą, to zginą cywile. Poza tym samoloty bombardowały nasze oddziały w terenie i mogą to zrobić znów.
Panowie, nie będziemy ruszać gniazda szerszeni. Samoloty tam sobie stoją i nie będą przecież zrzucać bomb na Poznań.
Polacy dobrze wiedzieli, co się dzieje na lotnisku dzięki służącemu tam pilotowi, Polakowi Wiktorowi Pniewskiemu. Przekonywał, że ławica musi być zdobyta. Stacjonował tam zapasowy oddział lotniczy numer 4. Decyzję o ataku potajemnie poparł Stanisław Taczak. Politycy poznańscy niekoniecznie musieli o tym wiedzieć. Oni przekonywali jeszcze Niemców, że u nas nie ma żadnego powstania. Na razie wybuchły luźne walki. Ot taka ruchawka w ogólnopanującej atmosferze rewolucji.
Atak na ławicę był przeprowadzony z tak wielkim kunsztem właśnie dlatego, że powstańcy zakładali słusznie, że na terenach ławicy znajduje się bardzo dużo lotniczego sprzętu niemieckiego, który warto by było zdobyć.
Sam obiekt ławicy z przeległościami, to niemałe 3 km kwadratowe, ponad 300 hektarów, został otoczony głównie od strony zachodniej przez powstańców porucznika Kopy.
Zachowało się spisane świadectwo porucznika Kopy.
O godzinie 6.30 wysłano do lotniska 3 parlamentariuszy. W czasie pertraktacji padł strzał z lotniska, wobec czego rozpoczęła się krótka i zaciekła strzelanina. Niemcy wszędzie rozpoczęli ogień, mianowicie z karabinów maszynowych.
Niemcy oświetlali całe przedpole reflektorami.
Polacy po prostu otoczyli tą ławicę. Kilkoma po prostu cięciami kleszczy odcięli Niemcom prąd, odcięli Niemcom łączność z Berlinem, po prostu zostawili w ciemności głuchych, ślepych.
Szturm poprzedziły 4 strzały. Po 2 pociski wystrzelono z tychże armat. Jedna z nich uszkodziła wieżę obserwacyjną lotniska. No i opanowano koszary. Niemcy wywiesili białą flagę, poddali się.
oto relacja jednego ze zdobywców Ławicy.
Decydujemy się na uderzenie na Ławicę. Kalinowski, jak to Kalinowski, przed mną ty tam nie czekaj, dostaniesz dwie armatki, a tam właśnie tylko jedna była. I pala, jak będzie, jak Niemcy, jak będzie dosyć tego, to bądźesz na nich. No ale też ja sobie myślę, jak ja tam pójdę, oni mają oświetlenie i to bałam się reflektorów. No służył w armii niemieckiej, saperach, to się dobrze w tym orientuje. Więc rozwaliliśmy te połączenia elektryczne, że pozbawiliśmy ich światła. To nam w znacznym stopniu ułatwiło, bo oni z ciemno puszczali co prawda rakiety i to. Rozpoczęła się walka przed świtem. Mieliśmy dwóch rannych. No więc jednak ta walka trwała niedługo, jakieś może no, cała walka ogniowa mogła trwać najwyżej jakieś 30-35 minut. Strzały trafiły w te wieże, Niemcy na stronie stracili wtedy już równowagę. No uderzenie poszło stosunkowo łatwo. Dwóch rannych, jeden z nich żyje, jest Lewandowski, jest w Bowidzie Jeżyce.
Wierną naszą radu stary.
Podobno komendant Ławicy zastanawiał się wcześniej nad kapitulacją, ale stawiał warunki. Chciałby żołnierze z bronią odmaszerowali sobie w siną dal. Polacy powiedzieli, nic z tego. W grę wchodzi bezwarunkowa kapitulacja. Jeden z Niemców miał odpowiedzieć.
Czekamy na was. Urządzimy wam piekło.
Piekła nie było. W polskie ręce trafiły za to niemieckie samoloty.
Bilans strat był taki, że zginęło dwóch żołnierzy niemieckich i jeden z nacierających powstańców.
Emocje rozpalały wyobraźnię polskich żołnierzy.
Mamy samoloty. Mamy bomby. Zbombardujemy Niemców?
Ten szalony pomysł wcielił w życie Wiktor Pniewski, bez wiedzy dowódców powstania. Bombardowanie trwało godzinę. 6 maszyn z biało-czerwonymi szachownicami zamiast krzyży zrzuciło 900 kg bomb na lotnisko. Mieszkańcy Frankfurtu byli przerażeni.
To jest, jakby na to nie patrzeć, pierwszy nalot wykonany przez polskie samoloty z terytorium Polski gdzieś tam na jakiegoś przeciwnika.
Zaraz po zdobyciu Ławicy w pierwszych dniach przesłano około 30 samolotów do Warszawy. Do Warszawy Bemowa tam i na Mokotowie tam tworzyło się lotnictwo polskie. Kilka samolotów do Krakowa jeszcze w styczniu. Bodajże 2 do Lwowa. Ale większość pozostała tutaj.
Niewski był jednym z liderów polskiego lotnictwa. Pamiętajmy, że rok 1918, koniec I wojny światowej, początek powstania wielkopolskiego, jest zaledwie 15 lat. 15 lat od momentu, kiedy bracia Wright zbili się po raz pierwszy w powietrze u siebie w Stanach Virginii na swoim samolocie. To jest tak, jakbyśmy odliczyli 15 lat od teraz, jesteśmy w końcu lat 90. To jest naprawdę niewiele. I żeby latać na tamtych aeroplanach, dwupłatach, trójpłatach często, które sprawiały wrażenie no, takich konstrukcji dosyć słabych, jakichś płóciennych i tak dalej, chociaż tak naprawdę były dosyć solidne. Ale wtedy w tych samolotach po trafieniu, kiedy samolot się zapalał, no naprawdę los pilota był nie do pozazdroszczenia. I trzeba było mieć naprawdę piekielną odwagę, żeby to robić. Poza tym pamiętajmy, że wcześniej nikt nie poruszał się z takimi prędkościami typu 200 km na godzinę. No gdzie? Czym? Gniewski do tego się nadawał znakomicie, ponieważ był, ja czasami mam wrażenie, że on był emocjonalnie troszeczkę rozchwiany wręcz. To był wręcz jakiś szaleniec, taki fantasta, niesamowicie pobudliwy człowiek. Jego wizja wojny z Niemcami po prostu była właśnie taka, totalna, tak? Nie chodzi o to, żeby z nimi walczyć tutaj gdzieś na ulicach Poznania i w okolicach, tylko po prostu dowalmy im, tak?
By latać samolotem, trzeba było być szaleńcem, takim jak pilot Wiktor Pniewski, którego głos odnalazłem w naszym archiwum.
O godzinie 4:00 oddziały atakujące zajęły podstawy wyjściowe. Natarcie słowo w otwartym terenie. Artyleria Dzierżychowskiego weszła w akcję. Pierwsze strzały były już celne. Pierwszy padł na wieżę lotniczą, na której Niemcy ustawiali karabiny maszynowe, drugi na wyjście do kosza. Wszystko ruszyło z gromkim hura naprzód i po małej chwili z koszar Niemcy wywiesili białą flagę. Skapitulowali, ławica była w ręku polskim.
Sierżant Józef Mańczak, szef takiej sekcji POW zaboru pruskiego na ławicy, postać zupełnie zapomniana i na swój sposób tragiczna. Służył zawodowo przez pierwsze lata i na początku lat 20. odszedł do rezerwy jako kapitan lotnictwa, zajmował się kupiectwem. W 1939 roku zmobilizowany, dostał się do niewoli sowieckiej i zginął w Katyniu. A to taka ciekawostka, jego żoną była Ewa Greiser, siostra Artura Greisera, namiestnika kraju Warty, tego kata Wielkopolski, którego później powieszono na Cytadeli. Artur Greiser w 1940 roku proponował swojej siostrze, by Mańczakowie, by siostra podpisała Volkslistę, odzyska tą straconą kamienicę na 3 maja, ten interes rodzinny, i na pewno wydobędzie szwagra z niewoli sowieckiej. Takie możliwości były, te wymiany jeńców były bardzo częste między tymi jeszcze przyjacielskimi stronami, naszymi ówczesnymi zaborcami. Ewa Mańczak kategorycznie odmówiła, mówiła, że mąż na pewno się z tym nie zgodzi. Ja jestem po jego stronie. No i Artur Greiser już nic w tym kierunku nie zrobił. Siostra przeżyła wojnę. Jej syn, patriota, w tej chwili ponad 80-letni pan, jeszcze mieszka w Poznaniu. Stąd znam tą historię.
Nie widzimy większej różnicy między powstaniem przegranym a wygranym. Poświęcenie, heroizm, wysiłek i krew Polaków, którzy uczestniczyli w tych powstaniach, jest zrównoważone w obu tych przypadkach. Argumenty takie, nazwijmy to pragmatyczne, które wskazują na powstanie wielkopolskie jako jedno z najbardziej perfekcyjnych w dziełach tego kraju, nie przemawiają do ludzkiej wyobraźni za bardzo. Poza tym jednak pamiętajmy o tym, że dla nas w Poznaniu to powstanie jest szalenie ważne. Szalenie ważne są takie właśnie detale, o których tutaj wspominamy. Ławica, początek polskiego lotnictwa, pierwszy nalot. Nie zmienia to jednak faktu, że przy całym tym znaczeniu powstania i tego, co ono przyniosło, to jednak było powstanie lokalne. I tak jak powstania śląskie 3 nie przebijają się do ludzkiej świadomości ogólnej w skali kraju, tak też jest z powstaniem wielkopolskim. tam, gdzie doszło do totalnego zniszczenia miasta i wymordowania właściwie ogromnej liczby jego mieszkańców, jak w przypadku Powstania Warszawskiego z 1944 roku, to jednak to wrażenie pozostaje w ludzkiej świadomości większe. To jest raz. A dwa, Powstanie Warszawskie jest powstaniem świeższym. Dotąd żyje jeszcze bardzo wiele osób, które to pamiętają i przez ostatnie kilkadziesiąt lat, kiedy o tym mówiliśmy, pamiętały to powstanie. Uczestników Powstania Wielkopolskiego, no to powstanie to już niedługo, teraz mamy 95 lat, za chwilę będzie 100. To już naprawdę jest powoli historia.
W audycji wystąpili profesor Janusz Karwat,
Piotr Świątkowski,
Radosław Nawrot,
Sławek Bajew,
Jacek Cerkaski.
Czujesz w zupie smak, gdy brylantowej koli w sejfie brak. Gdy nagle znika żona twa lub mąż, a w wannie pełza jadowity wąż. Za oknem cień stłuczone pryska szkło i trach tarach trup pada, no to co? To wszystko minie, będzie znów tip-top. Prywatny nasz detektyw zwęszył krop. Bednarski zda swój fach i trud. Wszystko gra, hrebię zerbut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czego się martwisz, co ty prosty, to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zrobi cud. Gdy pachnie kokainą żony szal, gdy rusza mąż z dziewczyną wsiną dal, gdy facet w białych getrach ostrzy nóż czy jak kłonsowych kolce róż. Gdy zegarowa bomba sieje śmierć, bach, bach i znika tony złota ćwierć. Ty nic się tym nie przejmuj, gwizdać pił, że przyjemnego mnie i sobie zrób. Bo przecież bednarski zna swój fach i trud. Na wszystko gra hrabią zerkut. Rzecz cała w wielkim skrócie, zabili go i uciekł, więc kiwa palcem w bucie, w tył i w bok i w przód. Cała w wielkim skrócie, zabili go i uciekł, więc kiwa palcem w bucie, w tył i w przód. Konstantynopol, Haga, Gdańsk czy Hel, mordercę wziąć za mordę jego cel. Sherlocka dziedzic i Megretta syn, armia nie sprosta mu państwowych gmin. Choćbyś niewinny był i nie miał skaz, znajdzie po szlaki nasz dedukcji as. choćbyś był czysty jak panieńska łza. Nie masz alibi, strzeż się go jak psa. Bednarski to detektyw nasz, nie będzie Niemiec plumów twarz. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czego się martwisz, co ty Bednarskiego znasz? Rzecz cała w wielkim skrócie, zabili go i uciekł. Włożył papucie i znów pełni straż.